Słowo Boże przeczytam z Księgi Objawienia, rozdział 1, wersety od 9 do 18. Ja, Jan, brat wasz i uczestnik w ucisku i w królestwie i w cierpliwym wytrwaniu przy Jezusie, byłem na wyspie zwanej Patmos z powodu zwiastowania Słowa Bożego i świadczenia o Jezusie. W dzień pański popadłem w zachwycenie i usłyszałem za sobą głos potężny jakby trąby, który mówił: to, co widzisz, zapisz w księdze i wyślij do 7 zborów, do Efezu i do Smyrny i do Pergamonu i do Tiatyry i do Sardes i do Filadelfii i do Laodycei. I obróciłem się, aby zobaczyć, co to za głos, który mówił do mnie, a gdy się obróciłem, ujrzałem 7 złotych świeczników, a pośród tych świeczników kogoś podobnego do Syna Człowieczego, odzianego w szatę do stóp długą i przepasanego przez pierś złotym pasem. Głowa zaś jego i włosy były lśniące jak śnieżnobiała wełna, a oczy jego jak płomień ognisty, a nogi jego podobne do mosiądzu w piecu rozżarzonego, głos zaś jego jakby szum wielu wód. W prawej dłoni swej trzymał 7 gwiazd, a z ust jego wychodził obosieczny, ostry miecz, a oblicze jego jaśniało jak słońce w pełnym swoim blasku. Toteż, gdy go ujrzałem, padłem do nóg jego, jakby umarły. On zaś położył na mnie swoją prawicę i rzekł: nie lękaj się, jam jest pierwszy i ostatni i żyjący. Byłem umarły, lecz oto żyję na wieki wieków i mam klucze śmierci i piekła. Boże Ojcze, dziękujemy Ci za ten fragment Twojego słowa. Prosimy Cię jak zwykle o mądrość, rozumienie, o to, żebyśmy byli w stanie wyciągnąć coś dla siebie z tego fragmentu, o to, żeby nas poruszył, żeby zmienił nasze serca. W imieniu Jezusa Chrystusa i w mocy Ducha Świętego. Amen. Ten fragment jest swego rodzaju wstępem do objawienia świętego Jana. Dowiadujemy się z niego, że apostoł Jan znalazł się w pewnym momencie swojego życia, pod koniec swojego życia, na wyspie Patmos. Został tam zesłany ze względu na to, że głosił Jezusa Chrystusa, czego robić nie powinien. I tam na tej wyspie miał wizję, którą Jezus nakazał mu spisać i w pierwszej kolejności przesłać do 7 zborów. 7 zborów w Azji Mniejszej, które w tamtym czasie zostały utworzone. Bibliści twierdzą, że ta cyfra 7 może tutaj być szczególnie symboliczna i odnosi się nie tylko do tamtych 7 zborów, ale może generalnie oznaczać wszystkie społeczności chrześcijańskie na całym świecie, które w dodatku funkcjonują i znajdują się w różnym stanie, tak jak w różnym stanie znajdowały się te kościoły Azji Mniejszej. Na przykład Smyrna i Filadelfia były bardzo wysoko ocenione, wręcz nienaganne. Ale z kolei Laodycea była w najgorszej kondycji, reszta gdzieś pomiędzy. Oscylowała pomiędzy tym najlepszym, a najgorszym stanem. Jezus w tej wizji też trzyma świeczniki czy gwiazdy w swojej ręce, to znaczy, że od niego zależy los tych 7 kościołów Azji Mniejszej, a więc los też całego chrześcijaństwa na ziemi. Zresztą idąc dalej, można powiedzieć, że te zbory nie tylko obrazują jakieś całe społeczności, ale one tworzą też w pewnym sensie taką 7-stopniową skalę, na której my też możemy się w pewnym miejscu umieścić, odpowiadając sobie na pytania, jak jest w moim przypadku, z wiernością, z posłuszeństwem, z uwielbieniem, z przestrzeganiem Jego przykazań. Przypomina mi się takie kolorowe drzewko z podziałką, które mieliśmy w podstawówce. W pierwszej klasie pani nas tam zawsze prowadziła, żeby przyporządkować nam odpowiedni stolik w klasie. Jak ktoś miał poniżej 1,20 m, to miał kolor żółty, potem był zielony, potem był czerwony i w oparciu o to dostaliśmy odpowiednie miejsce. Wydaje mi się, że te listy do kościołów są też taką miarką, do której musimy podejść i zadać sobie pytanie, jak wysoko sięgamy, jak jesteśmy przez Jezusa oceniani. I o ile na wzrost nie mieliśmy wtedy wpływu, to teraz mamy wpływ na to, jak zareagujemy na to słowo Jezusa, jaka będzie nasza odpowiedź, czy coś poprawimy, czy coś zmienimy, czy nie. W drugi dzień świąt Bożego Narodzenia nawiązywałem do tego tekstu z objawienia Jana, pokazując, że to, jak Jezus wygląda w tym tekście, jest zupełnie inne i dalekie od tego, jak my sobie go czasem wyobrażamy, chociażby przez święta Bożego Narodzenia jako małe dziecko leżące w żłobie. Tutaj Jezus jest nie tyle uniżonym sługą, co uwielbionym zwycięzcą. I to, jak wygląda, ma duże znaczenie, bo każdy element jego wyglądu ma jakieś znaczenie symboliczne, które chce nam coś przekazać, które chce wpłynąć na jakąś sferę naszego życia. I dzisiaj na takich wybranych cechach jego wyglądu chciałbym się skoncentrować. Zacznę od długiej szaty, w którą jest ubrany. To jest taki najbardziej niepozorny element jego ubioru. Dlaczego? No, biorąc pod uwagę wyobrażenia, czy czasy, w których ta wizja była spisana i w których Jezus objawił się Janowi, można powiedzieć, to był standardowy ubiór, długa szata. My też Jezusa tak teraz widzimy, kiedy go sobie wyobrażamy. Szata do stóp długa. Ale ten niepozorny element ma tak naprawdę wielkie znaczenie, bo on symbolizuje kapłańską godność Jezusa. I mówi o tym, że Jezus jest po prostu kapłanem. Nam się kapłaństwo kojarzy może przede wszystkim ze Starym Testamentem. To tam był cały rozbudowany system, kult, ofiary, byli też właśnie kapłani. Może z takim politowaniem patrzymy na tamte czasy i zadajemy sobie pytanie, jak to jest, że wtedy ludzie potrzebowali całego tego wielkiego systemu? Potrzebowali składać ofiary, potrzebowali pośrednictwa innych ludzi, kapłanów, żeby z Bogiem się kontaktować. Cieszę się, że dzisiaj już to tak nie działa. Nie chciałoby mi się iść z barankiem albo chociażby z gołąbkiem do kościoła, żeby złożyć Bogu ofiarę. Natomiast mimo tego, że taki system ofiarniczy i kultowy nas dzisiaj nie obowiązuje, nie oznacza, że nie mamy kapłana. Jezus jest tym kapłanem. Już list do Hebrajczyków nam go przedstawia jako takiego kapłana, który wszedł do tego miejsca najświętszego, który jest idealnym pośrednikiem między Bogiem a nami, który w zasadzie w tej relacji z Bogiem zrobił wszystko, a w zasadzie nam ją przywrócił. Objawienie pokazuje, że ta godność kapłańska jest przypisana Jezusowi na stałe, na wieczność. I teraz znowu wracając do Starego Testamentu, który nam troszkę tłumaczy to, co się dzieje w Nowym Testamencie i często jest też na odwrót. Nowy Testament tłumaczy to, co było w Starym Testamencie. Można powiedzieć, że kapłani mieli wtedy do wypełnienia wiele funkcji. Ale ja znowu chciałbym przywołać taką, która wydaje się oczywista i pozornie nieznacząca, jak ta szata do stóp długa. Otóż kapłan był ustanowiony do obsługi konkretnego sanktuarium, świątyni. Pytanie, czy Jezus jako kapłan ma swoją świątynię? W Księdze Objawienia, w czwartek mówił o tym ksiądz Pożorski na spotkaniu, mamy do czynienia z Nowym Jeruzalem, w którym świątyni nie ma. Jest jeden taki mały fragmencik, też niepozorny, który mówi o tym, że jakaś świątynia w niebie jest. Ale czy to jest świątynia, w której Jezus sprawuje swoje kapłaństwo? Patrząc na świat, na ziemię, możemy powiedzieć, że nie ma świątyni, którą wybudowali Żydzi, którą wybudował najpierw Salomon, wcześniej można byłoby mówić jeszcze o przybytku na świątyni, nie ma już nawet świątyni, którą wybudował Herod, rozbudował w czasach Jezusa. Są plany odbudowania tej świątyni, ale ona teraz nie istnieje. Może w pewnym sensie na siłę chcielibyśmy się doszukiwać świątyni na przykład w tym budynku albo w innych naszych kościołach i mówić, tak, to jest budynek, w którym Jezus teraz będzie sprawował swoje kapłaństwo. A może nie chodzi w ogóle o budynek? Apostoł Paweł zadaje Koryntianom takie pytanie, czy nie wiecie, że świątynią Bożą jesteście i Duch Boży mieszka w was? Czy nie wiesz, że ty jesteś Bożą świątynią i w tobie mieszka Duch? Mało tego, już prorok Jeremiasz przekazywał takie słowa Boga, które brzmią tak. Złożę mój zakon w ich wnętrzu i wypiszę go na ich sercu. Ja będę ich Bogiem, a oni będą moim ludem. Gdzie w świątyni Salomona znajdowała się tablica czy Arka Przymierza z tablicami z wypisanymi przykazaniami. Te przykazania znajdowały się w miejscu najświętszym w świątyni, do którego raz w roku tylko mógł wejść kapłan. A tutaj zgodnie z tym proroctwem to miejsce najświętsze ma się znajdować w naszym sercu. Bo tam Bóg postanowił wypisać swój zakon, swoje przykazania, swoją wolę, swoje oczekiwania względem nas. Czyli popatrzcie, stajemy się taką Bożą świątynią z miejscem najświętszym w naszym sercu, w którym Bóg składa swoje przykazania, swoją wolę. Oczywiście trzeba tu powiedzieć, że serce w rozumieniu starożytnego Hebrajczyka nie było ośrodkiem uczuć, tak jak to jest może w naszym przypadku. To był bardziej ośrodek woli, ośrodek decyzyjny. Więc kiedy Bóg decyduje się złożyć w naszym ośrodku decyzyjnym, dzisiaj byśmy powiedzieli w naszym rozumie, w naszym umyśle, swoje przykazania, to chce, żeby te przykazania wpływały na nasze postępowanie, wpływały na nasze decyzje, rzutowały na nasze postawy w życiu. Taki konstrukt świątynny Bóg sobie wymyślił. Czytałem ostatnio też taki artykuł o kapłaństwie w Starym Testamencie i autor tego artykułu podsumował różne swoje zapisy i spostrzeżenia dotyczące kapłaństwa takim zdaniem. Konsekwentnie nie może być mowy o jakimś sanktuarium, jeśli nie ma kapłanów, którzy by je obsługiwali. Mamy być świątynią, świątynią naszego Boga. Ale nie może być mowy o tym, żebyśmy taką świątynią byli, jeśli Jezus nie będzie tego sanktuarium, tej świątyni obsługiwał. Na szkółkach niedzielnych w bardzo prostych słowach mówi się o Jezusie i mówi się o tym, że trzeba Go przyjąć do swojego serca. Jak idealnie to się wpisuje do tego, co Bóg już w Starym Testamencie powiedział, do tych słów apostoła Pawła o tym, że jesteśmy świątynią. Jeśli Jezus nie będzie w nas działał, rządził, jeśli nie będzie gospodarzem, jeśli właśnie przez swoje zachowanie nie będzie wpływał na nasze decyzje, to nie będziemy w żadnym razie Bożą świątynią. Ale jeśli rzeczywiście będzie dla nas takim kapłanem, pośrednikiem, kimś w imieniu, kogo będziemy mówić Bogu przepraszam, dziękuję, proszę. Jeśli w Jego imieniu będziemy Boga uwielbiać, to jako świątynia będziemy żywi. Jako świątynia będziemy tym, kim Bóg chce, abyśmy byli. Popatrzcie na przykład na kościół, na budynek. To może być piękny budynek, ale jeśli nie ma w nim ludzi, jeśli Bóg przez ludzi nie działa w tym budynku, to taki budynek jest martwy. A jeśli Bóg działa i robi wielkie rzeczy, to w takim budynku chce się przebywać. Może nawet wtedy, kiedy wygląda niezbyt okazale, tak jak chociażby nasz. Ale Bóg jest tutaj decydujący. Jeśli jest, to jest wszystko. Jeśli Go nie ma, nie ma niczego. Idźmy dalej. Jezus jest przepasany przez pierś złotym pasem. I to z kolei symbolizuje Jego godność królewską. Królestwo to jest, myślę, prosty obraz. Jezus go często też używa na określenie swojej władzy, swojego panowania w świecie. Często używał różnych przypowieści, żeby to królestwo swoje dookreślić. Myślę, że przede wszystkim, jeśli chodzi o relacje król i poddany, to, co ma tą relację określać, to jest posłuszeństwo. Posłuszeństwo rozkazom. Król zapewnia pewną ochronę, zaopatrzenie, ale w zamian oczekuje posłuszeństwa. I to posłuszeństwo podkreśli już 1000 lat przed przyjściem Jezusa na ziemię Samuel, kiedy rozmawiał z Saulem, kiedy powiedział mu, że posłuszeństwo Bogu jest ważniejsze, lepsze niż ofiara. Czyli to, czy wykonasz Boże Słowo, czy będziesz Mu posłuszny, jest ważniejsze niż to, czy spełnisz jakiś religijny obyczaj, jakąś religijną czynność. Oczywiście Saul tego nie respektował, dlatego Bóg pozbawił go godności króla nad Izraelem. Ale cofnijmy się w czasie jeszcze trochę, bo nie zawsze było tak, że Izrael miał króla w osobie człowieka. Były takie czasy, że to Bóg był królem Izraela, że to on ich prowadził, on im nadawał prawo, on decydował. Natomiast, jak to mówią, czasy się zmieniają i w pewnym momencie historii starsi Izraela udali się do Samuela z petycją. Mówili, my chcemy mieć króla. Jaki mieli argument? Jak motywowali swoją prośbę? Posłuchajcie fragmentu z 1 Samuelowej. I rzekli starsi do Samuela, oto zestarzałeś się, a twoi synowie nie chodzą twoimi drogami, ustanów więc nad nami króla, aby nas sądził, jak to jest u wszystkich ludów. Ustanów nad nami króla, aby nas sądził, jak to jest u wszystkich ludów. Czy naprawdę to był ich jedyny argument, że oni chcieli, żeby było tak, jak mają inni? Może tak. Może patrzyli na te ościenne narody i twierdzili, no tamci mają króla z prawdziwego zdarzenia. Mają dwór królewski, mają skarbiec, mają straż przyboczną, mają pałac. To jest reprezentatywne albo reprezentacyjne. Tu się nie ma czego wstydzić, a my bardzo skromnie wyglądamy na tle innych narodów. Oczywiście to nie była zbyt dobra decyzja, ale Bóg się na to zgodził. Powiedział do Samuela, pozwól im na to, zgódź się, bo nie tobą wzgardzili, ale mną wzgardzili. I dzisiaj, kiedy widzimy w objawieniu Jezusa, który ma być naszym królem, w zasadzie stoimy przed takim samym wyborem, przed jakim stali Izraelici wtedy. To jest pytanie, kogo chcemy brać za wzór? Czy chcemy wzorować się na Jezusie Chrystusie, Jego naśladować? Czy wolimy sobie wybrać jakiś inny ziemski autorytet, innych ludzi, inny naród, inną społeczność i być tacy jak oni? W chwili, kiedy zdecydujemy się być tacy jak inni ludzie, wtedy rezygnujemy z Bożego panowania nad nami. Nie mówię tutaj o czerpaniu pewnej inspiracji zawodowej, wychowawczej. Nie mówię o poszukiwaniu takich ludzkich mentorów, których często potrzebujemy. Ale mówię o taki wyznacznik życia na ziemi, wartości, którymi mamy się kierować. Jeśli skorzystamy z Jezusa, który jest naszym wzorem, to będziemy go też traktować jako króla. Jeśli będziemy szukać gdzieś wartości w jakichś innych społecznościach, u innych ludzi, to tym samym podziękujemy Bogu i powiemy, takiego królowania nie potrzebujemy. Więc trzeba dzisiaj zapytać, kto jest dla ciebie wzorem? Albo jaki chcesz być? Taki jak Jezus? Czy taki jak twój sąsiad? Bo akurat w 2017 mu się powodziło, poszczęściło, wybudował ładny dom, jest szanowany, niezbyt uczciwy, ale w końcu też czasem trzeba umieć porozpychać łokciami. Na kim się chcesz wzorować i czyje wartości przyjąć? Jezusa czy kogoś innego? To jest po prostu pytanie o to, kto jest twoim królem? Czyje rozkazy wypełniasz i komu chcesz być posłuszny? I ostatnia rzecz, na którą składają się w zasadzie trzy elementy tego wyglądu Jezusa. Oczy pełne ognia, które symbolizują boską wiedzę, przenikające wszystko, oczy pełne ognia. Nogi z rozgrzanego mosiądzu, które symbolizują wielką moc i zdecydowanie. I ostry miecz obosieczny, który wychodzi z ust Jezusa, który symbolizuje sąd Boga nad wrogami. I te trzy elementy mówią nam po prostu o tym, że Jezus jest sędzią, który ma pełną wiedzę i moc do wykonania wyroku, który nad nami wyda. Tak sobie pomyślałem, że patrząc na ten obraz Jezusa z objawienia, może lepiej byłoby mieć w pamięci obraz Jezusa chodzącego po ziemi, bo to jest taki człowiek, czy tak, to był taki człowiek, taka osoba w zasadzie trzeba powiedzieć, która bardzo chętnie zawsze pochyliła się nad chromym, nad biednym, podała rękę, nakarmiła głodnych, wzięła dzieci na kolana. Myślę, to jest bardzo ciepły wizerunek Jezusa. Ale tutaj dowiadujemy się, że Jezus jest sędzią, który będzie sądził i przenikał nawet tego, komu podał rękę, nawet tego, którego nakarmił. Nawet te dzieci, które brał na kolana. Jezus osądzi wszystkich. I apostoł Paweł w Koryntian, w 1 Koryntian napisał: przeto nie sądźcie przed czasem, dopóki nie przyjdzie Pan, który ujawni to, co ukryte w ciemności i objawi zamysły serc, a wtedy każdy otrzyma pochwałę od Boga. I teraz tak, kiedy dowiadujemy się, że Jezus ma przyjść i ujawnić wszystko, to z jednej strony możemy się jak najbardziej bać, bo Jezus ujawni też te złe rzeczy, które robiliśmy. Wtedy wszystko będzie jasne, jawne. Ale żeby nie było tak pesymistycznie, a może jeśli chodzi o Jezusa jako sędziego, chcę zaakcentować drugą stronę tego sądu. Dlatego, że Jezus ujawni wszystko, to co było złe, ale też to co było dobre. Jeśli wiem, że mam wiele rzeczy za uszami, wiele rzeczy na swoim sumieniu, to będę się przede wszystkim takiego ujawnienia, takiej lustracji bał. Ale jeśli wiem, że mam na swoim koncie dobre rzeczy, chociażby posłuszeństwo, chociażby to, że pozwalam Jezusowi panować w swoim sercu, to ten wyrok, to sędziowanie Jezusa będzie dla mnie czymś pozytywnym. I to też oznacza, że robiąc coś dobrego, wcale nie muszę dbać o to, żeby wszyscy o tym wiedzieli, bo Jezus w odpowiednim czasie zadba, żeby to się stało jawne. W Ewangelii Marka Jezus powiedział: nie ma bowiem nic ukrytego, co by nie miało być ujawnione i nic nie pozostało utajnione, co by nie wyszło na jaw. I złe, i dobre rzeczy. Stąd też w Ewangelii Mateusza, kiedy Jezus zachęca do tego, żeby dawać jałmużnę, żeby dzielić się tym, co się samemu ma z innymi, to mówi: niech jedna twoja ręka nie wie, co robi druga, ale Ojciec, który widzi w ukryciu, odpłaci tobie. Jeśli się modlisz o innych, zależy ci na tym, żeby ktoś poznał Jezusa, żeby kogoś Bóg pocieszył, to też rób to w ukryciu, a Ojciec, który widzi w ukryciu, odpłaci tobie. Jeśli pościsz, rób to w ukryciu, bo Ojciec, który widzi w ukryciu, odpłaci tobie. To oznacza, że możemy sobie dać spokój z takim automarketingiem, z promowaniem siebie jako chrześcijanina wśród innych. Nie wszyscy muszą o wszystkim zawsze wiedzieć, ale Jezus wie i zadba, żeby w odpowiednim czasie to wyszło na jaw. Dzisiaj mamy ostatnią niedzielę po Epifanii, czyli tak de facto przypominamy sobie kolejny raz, że Jezus nam się objawia i pokazuje. I co ciekawe, zawsze objawienie się Boga było takim momentem przerażającym. To napawało ludzi strachem. Mojżesz przy gorącym krzewie. On nie mógł podchodzić za blisko, musiał zdjąć sandały ze swoich nóg. Czytaliśmy w Ewangelii o tym, jak Piotr, Jan i Jakub byli na górze przemienienia. I Piotrowi było tak przyjemnie, chciał tam rozbijać namioty dla Jezusa, dla Eliasza, dla Mojżesza, ale kiedy usłyszał głos Boga z nieba, wtedy się na serio przestraszył. Apostoł Jan, kiedy zobaczył tego Jezusa, zwycięzcę, wywyższonego w swojej wizji, padł do jego stóp i leżał, jak gdyby umarły. Wiecie, dlaczego tak było? Dlaczego ludziom towarzyszyło takie przerażenie? Bo my, kiedy na przykład czytamy jakiś jeden fragment z Ewangelii, to widzimy w pewnym sensie tylko jeden aspekt Jezusa, ten, który On nam chce pokazać. Że jest albo kochającym Bogiem, albo przebaczającym Bogiem, albo troskliwym Bogiem. A Jan, kiedy zobaczył Jezusa w niebie, to widział Go w Jego pełni. Widział te wszystkie elementy ubioru. Już nie tylko jakiś jeden wybrany aspekt, na którym sam chciał się skoncentrować, ale widział Jezusa takiego, jakim On jest. I to może przerazić. Bo to nie jest tylko Jezus pomocnik, przyjaciel, to jest też Jezus sędzia, Jezus, który wykona wyrok, który otworzy księgę żywota. I takiego kogoś można się jak najbardziej bać. A mimo tego Jezus mówi do Jana: nie bój się. Dlaczego Jan mógł przestać się bać? Jezus mówi: ja jestem Alfa i Omega. Byłem umarły, ale teraz żyję i mam klucze do śmierci i piekła. W liście Piotra czytamy, że Jezus poszedł i zwiastował duchom będącym w więzieniu. To znaczy, że Jezus ma teraz taki specjalny klucz, który jest w stanie uwolnić cię od tego strachu przed spotkaniem z Jezusem w Jego pełni. Jeśli Go przyjmiesz jako swojego Pana i Zbawiciela, jeśli będzie twoim kapłanem, pośrednikiem między Bogiem, jeśli poddasz Mu się jako sędziemu i powiesz: Panie, sądź mnie w swoim miłosierdziu, ale też w swojej sprawiedliwości. Jeśli w zupełny sposób będziemy na Nim polegać, a nie na sobie, to Jezus jest w stanie nas od tego strachu uwolnić. I życzę nam tego, żebyśmy w codziennym życiu jak najczęściej spotykali się z Bogiem. Czy przez słowo, czy przez jakieś doświadczenie, czy przez innego człowieka, z którym się spotkamy. I żeby to było coś, co nas nie tyle przeraża, ale wzbudza taką bojaźń, szacunek przed Bogiem. I motywuje do tego, żeby coraz bardziej Go poznawać i uwielbiać za to, że On chce się nam pokazywać. Amen.